Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Lipca 1966 roku. Stadion Wembley. Mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata pomiędzy ZSRR i debiutującą na turnieju Portugalią. W 12 minucie gry jeden z sowieckich obrońców zagrywa piłkę ręką w polu karnym. Arbiter wskazuje na 11 metr. Do ustawionej na wapnie futbolówki podchodzi największy gwiazdor zespołu z Półwyspu Iberyjskiego – czarnoskóry napastnik Benfiki Eusebio. Naprzeciwko pochodzącego z Mozambiku snajpera staje legendarny bramkarz Lev Jarzyn. Reprezentant Portugalii bierze długi rozbieg i strzela w prawy górny róg bramki. Golkiper moskiewskiego Dynama wyczuwa intencje strzelca, ale piłka jest uderzona z dużą siłą i wielką precyzją. W pojedynku dwóch zawodników, którzy dzielili pseudonim Czarna Pantera, górą okazuje się być ten młodszy. Zaraz po wykonaniu jedenastki, obaj jednak podchodzą do siebie i okazują wzajemny szacunek, jak na największe gwiazdy futbolu przystało. Dla Eusebio gol strzelony ZSRR jest bramką numer 9 na tym turnieju. Do osiągnięcia tego wyniku potrzebował zaledwie 6 spotkań. Tej statystyki nigdy już jednak nie poprawi, bo więcej na Mistrzostwach Świata nie zagra. Przenieśmy się teraz do roku 2022. Na Altumama Stadium w Doha argentyński arbiter Facundo Tejo kończy ćwierćfinałowy pojedynek mundialu pomiędzy Maroko i Portugalią. Miliony telewizów śledzą zapłakanego Cristiano Ronaldo, który długimi korytarzami udaje się do szatni. To prawdopodobnie zmierzch wielkiej gwiazdy. Ostatnie miesiące CR7 są naznaczone mnóstwem kłopotów, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Trener Fernando Santos w czasie katarskiego mundialu odstawia go od pierwszego składu, a desygnowany w jego miejsce w meczu 1/8 finału Ramos popisuje się zdobyciem hat-tricka. Symboliczna zmiana pokoleniowa? Cóż, wszystko to jednak blednie, gdy kilka dni później Portugalczycy i tak muszą się pożegnać z turniejem, wyrzuceni poza jego nawias przez rewelacyjne Lwy Atlasu. Cristiano przybywał do Kataru, by odbyć swój mundialowy last dance i pokazać, że jeszcze nie należy na nim stawiać krzyżyka. Pierwszym rekordem, który miał odhaczyć, było pobicie 9 goli Eusebio. Były już piłkarz Manchester United, nie miał jednak dokonać tego na tym jednym turnieju. Wynik legendy lizbońskiej Benfiki nadal stanowił portugalski rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o łączną liczbę goli zdobytą przez tamtejszego gracza na turniejach World Cup. Dla CR7 był to 5. mundial. Jego łączny bilans to 22 mecze i 8 goli. Przypomnę raz jeszcze, Eusebio 1 mundial, 9 goli w 6 meczach. Nie zrozumcie mnie źle, ten wstęp nie ma na celu umniejszać wielkiemu piłkarzowi, jakim bez wątpienia jest Cristiano Ronaldo. On ma na celu uwypuklić wielkość osiągnięcia dokonanego przez pierwszego gwiazdora światowego futbolu rodem z Portugalii. I w zasadzie jednego z pierwszych futbolowych idoli rodem z Afryki. Posłuchajcie historii Eusebio, nazywanego czarną perłą z Mozambiku. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTubie, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
25 stycznia 1942 roku. Właśnie wtedy przyszedł na świat Eusebio da Silva Ferreira. Miejscem jego urodzenia była miejscowość Lourenço Marques, która od 1976 roku nazywa się Maputo i jest stolicą Mozambiku. Mozambik natomiast to kraj w południowo-wschodniej Afryce, który od początku XVII wieku aż do 25 czerwca 1975 roku, kiedy to wybił się na niepodległość, stanowił terytorium zależne od Portugalii. Rodzicami Eusebio byli natomiast pochodzący z Angolii, pan Laurindo Antonio da Silva Ferreira, który był pracownikiem kolei, i rdzenna mieszkanka Mozambiku, pani Eliza Anizabeni. To ojciec przyszłego piłkarza, który sam również uprawiał ten sport, był pierwszą osobą, która zaszczepiła w nim miłość do futbolu i udzieliła pierwszych lekcji gry. Niestety, Eusebio nie mógł zbyt długo nacieszyć się ojcowską miłością, gdyż pan Laurindo zmarł na tężec, kiedy przyszła gwiazda Benfiki miała 8 lat. Odpowiedzialność za utrzymanie siódemki potomstwa spadła na panią Elizę. Brak ojca i życie w skrajnym ubóstwie mały Eusebio umilał sobie, spędzając czas na piaszczystych boiskach, pośrodku właściwie niczego, gdzie wraz z rówieśnikami kopali prowizoryczne piłki, stworzone ze starych szmat. Założyli nawet podwórkową drużynę, którą nazwali Os Brasileiros, bo pomimo tego, że kraj kawy lizał świeże rany po Maracanazo, oni nadal uważali Seleção za najlepszą drużynę na świecie. Fascynacja syna futbolem nie była w smak pani Elizie, która pragnęła, by ten na pierwszym miejscu stawiał edukację. Szczególnie, że Eusebio lubił urywać się ze szkoły tylko po to, by pouganiać się za szmacianką. Moja mama nienawidziła tego, że tak bardzo kochałem piłkę. Chciała wziąć mnie w ryzy i kazała zająć się szkołą. Ale mną targało coś, co trudno wytłumaczyć. Jakbym był uzależniony od gry. Każdy może grać, niezależnie od tego, czy jest się biednym, czy bogatym. Wszystko, czego potrzebujesz, to przestrzeń i piłka. Budowa fizyczna nie jest tak ważna, dlatego tak wiele dzieci uprawia ten sport. Nie musisz być duży i silny. Musisz tylko mieć ochotę na zabawę. Wspominał czasy dzieciństwa bohater tego podcastu. Niestety, filozofia Eusebio, który podkreślał, że w piłkę może grać każdy, często jest ignorowana przez sekcje młodzieżowe poszczególnych klubów. Gdy przyszły król strzelców Mistrzostw Świata miał 15 lat, został odrzucony przez zespół Deportivo de Lourenço Marques. Powód? Oczywiście zbyt mizerne warunki fizyczne. Dodatkowym chichotem losu jest w tej sytuacji fakt, że Deportivo było klubem filialnym Benfiki, w której kilka lat później osiadł Eusebio. Niezrażony młodzian spróbował zatem sił w miejscowym zespole o nazwie Sporting, która mówi wszystko na temat tego, z jakim innym lizbońskim klubem ów drużyna współpracowała. Tam trenerzy nie mieli wątpliwości. Może i malcowi brakowało centymetrów i kilogramów, ale z piłką przy nodze radził sobie nadzwyczaj dobrze. W ciągu kilku kolejnych lat Eusebio zaczął błyszczeć na lokalnym podwórku, przyciągając uwagę głównie portugalskich skautów. Podobno jako pierwsze zainteresowało się nim Belenenses. W podobnym czasie wypatrzył go również były reprezentant Brazylii, Bauer, który akurat przebywał w Mozambiku. Styl gry Mokosa przywodził mu na myśl to, co w tamtych czasach na światowych boiskach prezentował Pele. W związku z tym Bauer postanowił skontaktować się z działaczami São Paulo FC i poinformować ich o odkrytej przez niego perełce. Brazylijczycy zignorowali jednak doniesienia swojego byłego gracza i ani myśleli wydawać pieniądze na ściągnięcie za ocean jakiegoś małolata, kopiącego piłkę na peryferiach cywilizowanego świata. Dlatego też Bauer postanowił dać znać węgierskiemu trenerowi, Beli Gutmanowi, którego znał z czasów, gdy ten pracował w kraju kawy. Gutman w tamtym czasie sprawował już funkcję opiekuna Benfiki. Tym samym Eusebio dopiął swego. Przykuł uwagę klubu, który już kilka lat wcześniej nie chciał dać mu nawet szansy zaprezentowania swoich umiejętności. Nie miał jednak zamiaru unosić się honorem i spławiać zreflektowanych zalotników. W jego sercu nadal żyła pamięć o ojcu, który kibicował właśnie lizbońskim Orłom. i zdołał przed śmiercią zaszczepić w synu sympatię do tej drużyny. Zainteresowanie młodym napastnikiem ze strony lokalnego rywala nie było w smak derbowym przeciwnikom Benfiki. Sporting również miał zamiar przygarnąć Eusebio do siebie, a w związku z tym, że grał on w filialnym klubie zielono-białych, tamtejsi włodarze sądzili, że taki krok pochodzącego z Mozambiku chłopaka będzie naturalnym następstwem. W dodatku nie mieli zamiaru wydawać na ten ruch żadnych pieniędzy. Ta nadmierna pewność siebie przyniosła działaczom Sportingu zgubę. Ludzie związani z Benfiką skontaktowali się bezpośrednio z matką Eusebio. Moja mama podpisała umowę z Benfiką na 250 kontos i nalegała na klauzulę, która brzmiała: do momentu, kiedy mój syn nie przystosuje się do życia w Europie, pieniądze będą zdeponowane w banku w Mozambiku i ani jeden grosz nie zostanie z nich wybrany. Kiedy przyleciałem do Portugalii, miałem na wszelki wypadek bilety powrotne. Wspomniane 250 kontos miało równowartość obecnych 1250 euro. Dla pani Elizy były to ogromne pieniądze. Gdy Sporting dowiedział się o całej sprawie, próbował przebić ofertę Orłów, ale było już za późno. Pani Eliza nie miała zamiaru łamać raz danego słowa. W dodatku wiedziała, że jej synowi bardzo zależy na dołączeniu do Benfiki. Tym samym w grudniu 60 roku 18-letni Eusebio udał się w podróż do Europy. Przezorni działacze Benfiki trzymali w tajemnicy datę i sposób transportu swojego nowego wunderkida do Portugalii. Bali się, że rozeźleni włodarze Sportingu będą jeszcze próbowali przejąć gracza, który w ich mniemaniu należał do nich. W związku z tym początkowo Eusebio został zameldowany w hotelu pod fikcyjnymi personaliami, jako Ruf Malozo. Nim wszelkie zawirowania wokół tego transferu zostały wyprostowane, musiało minąć niemal pół roku. Dopiero wtedy ludzie związani z Benfiką zdołali udobruchać przedstawicieli Sportingu. Eusebio pierwszy raz w barwach Orłów wystąpił 23 maja 1961 roku w spotkaniu towarzyskim przeciwko Atletico de Portugal. Jak sam wspominał, kibice Benfiki skandowali jego imię, nim jeszcze zaczął się mecz. Przez kilka ostatnich miesięcy zdążyli się nasłuchać kuluarowych opowieści o złotym chłopaku rodem z Mozambiku, który trenuje z ich ukochanym zespołem. Ten nie zawiódł ich oczekiwań. Wspomniany premierowy sparing skończył z hat-trickiem na koncie. W spotkaniu ligowym zadebiutował natomiast 1 czerwca. Dzień wcześniej Orły sięgnęły po Puchar Europy, pokonując w szwajcarskim Bernie FC Barcelonę 3-2. Nazajutrz nowo koronowany najlepszy klubowy zespół Starego Kontynentu musiał się jednak zmierzyć w spotkaniu ligowym z Vitorią Setúbal, gdyż portugalska federacja nie zgodziła się na przełożenie tego meczu. W związku z tym Benfica wystawiła rezerwowy skład, w którym znalazło się miejsce dla Eusebio. Orły co prawda przegrały tę potyczkę 1-4, ale autorem honorowego trafienia dla Lizbończyków był bohater tego podcastu. By jednak nie było aż tak różowo, należy dodać, że Czarna Pantera, jak niebawem zaczęto nazywać młodziana, zmarnował w tym meczu rzut karny. Była to jedna z 5 pomyłek, które przez całą karierę przydarzyły się przyszłemu królowi strzelców Mistrzostw Świata, gdy ten ustawiał futbolówkę na 11 metrze. Udany epizod Eusebio w końcówce sezonu był drobną zapowiedzią tego, na co lizbońscy fani mieli się przyszykować w czasie kolejnej kampanii. Pochodzący z Mozambiku piłkarz jeszcze bardziej wzmocnił swój przekaz, gdy Bela Gutman dał mu szansę występu w międzysezonowym spotkaniu towarzyskim, w którym Orły zmierzyły się z brazylijskim Santosem. Czarna Pantera pojawił się na murawie na początku drugiej części meczu, kiedy to zdobywcy Pucharu Europy przegrywali aż 0-4. Wtedy Eusebio wziął sprawy w swoje ręce i ustrzelił hat-tricka, a dodatkowo wypracował rzut karny, którego jednak jego partner z drużyny nie potrafił zamienić na gola. Ostatecznie Benfica przegrała ten mecz 3-6, ale to kapitalna zmiana, którą dał bohater dzisiejszego podcastu, uchroniła ekipę z Lizbony przed kompletnym blamażem. W tamtym momencie chyba żaden z fanów Orłów nie miał wątpliwości, że 19-latek już od kolejnego sezonu musi stać się pierwszoplanową postacią swojej drużyny. Nie sądzili chyba jednak, że Eusebio wejdzie w piłkarski mainstream niczym taran rozbijający przegniłe wrota. 12 goli w 17 meczach ligowych być może nie jest jakimś wygórowanym wynikiem, chociaż przypominam, że mówimy tu o nastolatku, który rozgrywał dopiero swój pierwszy pełny sezon w poważnej lidze. Już na samym początku kampanii 61-62 robił na tyle dobre wrażenie, że otrzymał powołanie do reprezentacji Portugalii. Już w debiucie załadował swojego pierwszego gola dla kadry narodowej, ale premierowego meczu w reprezentacyjnych barwach nie mógł wspominać zbyt dobrze. Portugalczycy niespodziewanie przegrali 2-4 z Luksemburgiem i tym samym praktycznie pogrzebali swoje szanse na awans do Mistrzostw Świata w Chile. Swoją pełną wartość Eusebio zaprezentował jednak piłkarskiemu środowisku na koniec sezonu, kiedy to Benfica po raz drugi z rzędu wystąpiła w finale Pucharu Europy. Tym razem ich rywalem miała być inna z hiszpańskich potęg – Real Madryt. Do szatni z jednobramkową przewagą schodzili Los Blancos, którzy prowadzili 3-2 dzięki hat-trickowi ustrzelonemu przez 35-letniego Ferenca Puszkasa, którego mocno w tym meczu wspierał inny weteran wielkich aren, rok od niego starszy Alfredo Di Stefano. Orły odpowiedziały trafieniami José Augasa i Cavema. Swoją obecność na murawie mocno również zaznaczył bohater tego podcastu. Augas zdobył gola, dobijając piłkę odbitą od słupka po rzucie wolnym, który wykonał Eusebio. Dopiero jednak druga połowa pozwoliła mu uwolnić pełnię swojego geniuszu. Gutman wierzył, że dynamiczna gra pozwoli Benfice osiągnąć przewagę w drugiej części meczu. Miał świadomość tego, że liderzy Realu mają już swoje lata i nie są w stanie rozegrać 90 minut na pełnych obrotach. 6 minut po wznowieniu przez arbitra gry, stan meczu strzałem z dystansu wyrównał Mario Coluna. Niecały kwadrans później Orły objęły prowadzenie. Eusebio wykonał rajd w pole karne rywala i wywalczył jedenastkę, którą sam zamienił na gola. Po upływie 180 sekund Mozambijczyk miał już na koncie dublet. Coluna zagrał mu krótko piłkę z rzutu wolnego, a ten huknął tak, że bramkarz Realu był bez szans. 5-3. Tak, Eusebio, remata. Instant. Gol! Gol do Benfica! Eusebio é o 5-3. Benfica rządziła na boisku, a Puszkas i Di Stefano, zgodnie z przewidywaniami węgierskiego szkoleniowca, stali się bezzębni. To Benfica rządziła Europą, a Real został ostatecznie zrzucony z piedestału. Zachodziła również zmiana warty, jeśli chodzi o największe boiskowe gwiazdy. Starzy wyjadacze w postaci Puszkasa i Di Stefano usuwali się w cień. Schedę po nich przejmowała młoda gwiazda rodem z Mozambiku. Chłopak, który jeszcze kilka lat wcześniej chodził po ulicach Lourenco Marquez i w starych, wyrzuconych do śmietnika gazetach szukał wzmianek o swoim piłkarskim idolu, Alfredo Di Stefano. Teraz niesiony na rękach przez swoich kolegów z zespołu przyciskał do piersi świętą relikwię. Koszulkę, którą jego futbolowe bożyszcze przekazało mu w ramach uznania za kapitalny występ. Nadchodził moment, w którym biedne, mozambickie dzieciaki miały marzyć o zrobieniu takiej kariery jak ich rodak. Tak jak Eusebio marzył niegdyś o wejściu w buty AS Realu Madryt. Jakoby potwierdzeniem gwiazdorskiego statusu gracza Benfiki był fakt, że uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji Złotej Piłki za rok 62. Wyżej od niego sklasyfikowano jedynie Czecha Józefa Mazopusta. Była to błyskawiczna droga od piłkarskiego pucybuta do Herosa Moraw, przybyta w zaledwie rok. Mogłoby się wydawać, że skoro Eusebio zaczął tak mocnym uderzeniem jak zdobycie Pucharu Europy w wieku 20 lat, to jego prywatna gablota z trofeami będzie za kilka sezonów pękać w szwach. I poniekąd tak było, lecz głównie za sprawą tytułów, które czarnoskóry napastnik zdobywał wraz z Benfiką, ale na krajowym podwórku. Mało kto się spodziewał, że triumf Orłów z Realem w 1962 roku będzie jedynym zwycięstwem Eusebio w Pucharze Europy. A wszystko to przez Bele Gutmana. A przynajmniej tak uważa wielu przesądnych fanów ekipy z Lizbony. Po pokonaniu królewskich i sięgnięciu po raz drugi z rzędu po najważniejsze klubowe trofeum, węgierski szkoleniowiec udał się do gabinetu zarządu Benfiki i poprosił o podwyżkę, która rzekomo miałaby podwajać jego dotychczasową garzę. Gutman i tak już zarabiał sporo, jak na możliwości zespołu ze stolicy Portugalii, ale znał też swoją wartość i bardzo cenił swój warsztat trenerski, będąc świadomym tego, że był w tamtym momencie prawdopodobnie najlepszym fachowcem na rynku. Jednakże działacza Orłów zwyczajnie nie było stać na spełnienie finansowych oczekiwań Gutmana i musieli mu odmówić. Wściekły Węgier natychmiastowo podjął decyzję o rezygnacji ze swojego stanowiska, a na odchodne powiedział lizbońskim oficjalom, że teraz Orły przez 100 lat nie zdołają niczego wygrać w Europie. Cóż, ludzie związani z Benfiką zapewne wzruszyli ramionami i puścili słowa trenera mimo uszu. Takie tam gadanie sfrustrowanego faceta. Kto by się przejmował? Od tamtego czasu minęło 60 lat, w ciągu których Orły 8-krotnie meldowały się w finale europejskich pucharów. Nie wygrały żadnego z nich. Dziś słynnej klątwy Gutmana chyba już nikt w Lizbonie nie bagatelizuje. Część fanów Benfiki głęboko wierzy, że kolejny międzynarodowy triumf ich ukochanego zespołu będzie miał miejsce dopiero za 40 lat. Eusebio mógł zdjąć z siebie urok węgierskiego szkoleniowca i po prostu zmienić barwy klubowe. Chętnych do zatrudnienia go nie brakowało. Chrapkę na pochodzącego z Mozambiku supersnajpera miał chociażby Inter czy Juventus. Czarna Pantera mógł też spełnić swoje dziecięce marzenie i zastąpić Di Stefano na Santiago Bernabeu. Ludzie związani z Benfiką byli nawet skłonni, by spieniężyć swoją największą gwiazdę, bo w klubowej kasie nie przelewało się. Ostatecznie jednak tego nie zrobili, gdyż naraziliby się na gniew miejscowych kibiców. Gdy do fanów dotarła pogłoska o tym, że zarząd rozważa sprzedaż Eusebio, ci gotowi byli przeprowadzić zbiórkę, która miałaby na celu pozyskanie środków na opłacenie kontraktu ich największej gwiazdy. Eusebio również nie palił się do wyjazdu. W stolicy Portugalii miał szacunek, miłość kibiców i możliwość gry na wysokim poziomie. Uwolnił się także od skrajnej biedy, która dawała się we znaki jego rodzinie w Lourenço Marques. Za to wszystko odpłacał oczywiście grą na najwyższym światowym poziomie. W 1963 i 65 roku Benfica ponownie zameldowała się w finale Pucharu Europy. Tam musiała jednak uznać wyższość zespołów z Mediolanu, kolejno Milanu i Interu. Mimo to w 65 roku Eusebio zdobył złotą piłkę. W tym czasie Stary Kontynent uznawał go już za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego gracza w Europie. Zwykło się mówić, że Ameryka Południowa ma Pelego, a Europa Eusebio. Jego styl gry przywodził na myśl bardziej latynoamerykańskie gwiazdy niż piłkarzy wychowanych po drugiej stronie oceanu. Wielu kibiców zapominało w tym momencie, że chociaż Czarna Perła grała w reprezentacji Portugalii, to przecież swój talent szlifowała początkowo w Afryce. A graczom z Czarnego Lądu bliżej było ze swoim luzem i radością z gry do chłopców dorastających na biednych przedmieściach Rio czy Buenos Aires, niż do ich odpowiedników ze Starego Kontynentu. Sęk w tym, że stylu gry ekip z Czarnej Afryki nie za bardzo jeszcze kojarzono, gdyż tamtejszy futbol dopiero raczkował, dlatego też luz bijący z zagrań Eusebio stanowił dla europejskich pragmatyków istny powiew świeżości. Czarna Pantera był świetnym dryblerem. Potrafił grać równie dobrze obiema nogami. Nie nadużywał jednak swoich umiejętności w tym względzie. Wiedział, że mądre podanie jest często o wiele lepszym wyborem niż efekciarska próba mijania defensorów rywala. Cechował się także ponadprzeciętnym przyspieszeniem. W swoim prime time w biegu na 100 metrów potrafił osiągać czasy niewiele gorsze od profesjonalnych sprinterów, schodząc poniżej granicy 11 sekund. Potrafił także celnie i mocno uderzyć z dystansu. Świetnie egzekwował rzuty wolne i karne oraz posiadał instynkt godny najlepszych napastników, doskonale umiejąc ustawić się w polu karnym przeciwnika. W zasadzie niewiele było elementów piłkarskiego rzemiosła, które sprawiałyby mu problem. Piłkarski świat mógł przekonać się o tym po raz kolejny, gdy w 1966 roku Portugalia zadebiutowała na turnieju Mistrzostw Świata, a Eusebio pojechał z kadrą narodową na swoją jedyną wielką imprezę.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Czarna Perła był niekwestionowanym liderem zespołu, który w swoim premierowym występie na mistrzostwach ugrał historyczny dla portugalskiej piłki wynik. Trzecie miejsce na najważniejszej reprezentacyjnej imprezie to wyczyn, którego nie potrafiło powtórzyć ani złote pokolenie pod przewodnictwem Luisa Figo, ani kolejne generacje graczy kierowane przez Cristiano Ronaldo. Portugalczycy dali popis gry już w fazie grupowej, w której zdobyli komplet punktów. A rywali mieli co najmniej mocnych. Najpierw odprawili wynikiem 3-1 Węgrów, którzy w kolejnych meczach także pokazali się z dobrej strony i w oczach wielu ekspertów uchodzili za kandydatów do zdobycia medali. Był to jedyny mecz Portugalii na tym turnieju, w którym as Benfiki nie trafił do siatki rywali. W kolejnym starciu z Bułgarią Czarna Perła zapisał już na swoim koncie bramkę. Na deser pewnie awansu Portugalczycy zmierzyli się z aktualnymi wówczas mistrzami świata, Brazylijczykami, czyli nacją, którą Eusebio tak bardzo podziwiał w dzieciństwie. Na boisku nie było jednak sentymentów. Najpierw po akcji Eusebio gola zdobył Simoes, a następnie bohater dzisiejszego podcastu osobiście dwa razy pokonał golkipera Canarinhos, Mangę. Eusebio pokazał tym samym, że nie musi mieć absolutnie żadnych kompleksów względem wielkiego Pelego. To raczej pokopany i zniechęcony napastnik Santosu zniknął w czasie tego meczu w cieniu Czarnej Pantery. Swoją drogą, owy przydomek właśnie w czasie tych mistrzostw wymyślili angielscy dziennikarze, którzy w ten sposób pragnęli docenić szybkość i zwinność pochodzącego z Mozambiku piłkarza. Ten natomiast w meczu ćwierćfinałowym przyćmił wszystkich innych aktorów futbolowego spektaklu, który rozegrał się na stadionie Goodison Park w Liverpoolu. Portugalczycy zmierzyli się w nim z sensacją tych mistrzostw, Koreą Północną, która w fazie grupowej niespodziewanie pokonała reprezentację Włoch. Dzielni Azjaci mieli chrapkę na sprawienie niespodzianki również w kolejnym meczu. Już po 25 minutach prowadzili 3-0, a zgromadzona na trybunach publiczność przecierała oczy ze zdumienia. Wtedy sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Eusebio. Już 2 minuty później wyprzedził koreańskiego obrońcę i sprytnie dziobnął piłkę, która wylądowała w bramce rywala. Jeszcze przed przerwą natomiast wykorzystał rzut karny i do szatni Portugalczycy schodzili już tylko z jednobramkową stratą. Po wznowieniu gry kontynuował swój pościg. W 56 minucie doszedł do prostopadłego podania i mocnym strzałem z pola karnego wyrównał stan meczu. Chwilę później Portugalia znajdowała się już na prowadzeniu, gdyż snajper Benfiki po raz drugi tego dnia zamienił rzut karny na gola. Niesamowity wyczyn. Czarna Perła w nieco ponad pół godziny gry zniwelował 3-bramkową stratę i dał zespołowi prowadzenie. Ostatecznie Portugalia zwyciężyła 5-3. W półfinale Eusebio i spółka musieli jedyny raz w czasie tamtego turnieju uznać wyższość rywala. W meczu, który stał na kapitalnym poziomie, górą byli gospodarze imprezy, którzy pokonali przybyszów z Półwyspu Iberyjskiego 2-1. Na pocieszenie Portugalia stanęła na najniższym stopniu podium, po wygranej z kadrą ZSRR 2-1. W obu tych starciach Eusebio znów zdobywał gole z rzutów karnych. Łącznie zgromadził ich 9 i zgarnął koronę króla strzelców. Co prawda aż 4 trafienia były zasługą dobrze wykonanych jedenastek, ale chociażby mundial w Katarze i przypadki Roberta Lewandowskiego czy Harry'ego Kane'a pokazały, że nawet największe gwiazdy światowego futbolu nie mają patentu na zdobywanie goli z wapna. Szczególnie gdy dochodzi do tego presja towarzysząca tak prestiżowemu turniejowi jak Mistrzostwa Świata. Za rok 1966 Eusebio znów znalazł się na podium klasyfikacji Złotej Piłki i o mały włos, a wygrałby ją drugi raz z rzędu. Pierwsze miejsce przegrał zaledwie jednym punktem z Bobbym Charltonem. Udany mundial po raz kolejny napędził także apetyty możnych klubów, które miały chrapkę na sprowadzenie czarnej perły do siebie. Konkretne pieniądze miał zamiar wyłożyć Juventus, ale ostatecznie z przenosin Eusebio znów nic nie wyszło. Stara dama zresztą takie podchody czyniła wielokrotnie. Po latach wyszło na jaw, że Bianconeri wyskautowali naszego bohatera, jeszcze gdy ten, jako nastoletni chłopak, kopał piłkę w mozambickim Sportingu. Na wyjazd syna do Italii nie zgodziła się wówczas mama przyszłej gwiazdy futbolu. Ostatecznie Eusebio na zawsze pozostał tylko w sferze marzeń turyńskich działaczy i nigdy nie przywdział pasiastej koszulki Juve. W 1968 roku Czarna Perła miał okazję zagrać w swoim 4. finale Pucharu Europy. Tym razem przeciwnikiem Orłów był odbudowujący swoją potęgę po katastrofie lotniczej w Monachium Manchester United. Podstawowy czas gry zakończył się wynikiem remisowym, po golach Charltona dla Red Devils i Grasy dla Lizbończyków. W dogrywce ekipa ze stolicy Portugalii była tylko tłem dla Manchesteru, który rozstrzygnął losy tego spotkania już na początku dodatkowego czasu gry. Gole kolejno, Besta, Kida i ponownie Charltona sprawiły, że w 99. minucie meczu było już po wszystkim. Red Devils wdrapali się na szczyt klubowego futbolu, a Benfica po raz trzeci w ciągu 5 lat musiała obejść się smakiem. Jednakże jeszcze przed tym spotkaniem angielskie gazety pisały o tym, że siła Benfiki z roku na rok spada z powodu starzejącego się składu. Faktycznie, piłkarze tacy jak Fernando Cruz, Mario Coluna czy José Augusto pamiętali jeszcze triumf nad FC Barceloną z 1961 roku, kiedy to Eusebio był dopiero dobrze rokującym juniorem. Ten wszedł do składu już rok później i także stanowił o sile zespołu od dobrych kilku lat, chociaż na karku miał dopiero 26 wiosen. We wnioskach wysnutych przez angielskich dziennikarzy nie było zatem jedynie chęci osłabienia wizerunku rywala, ale faktyczna obserwacja tego, że w zespole Benfiki brakowało dopływu świeżej krwi, a gra od lat była oparta na tych samych liderach. Orły być może były najlepszą klubową drużyną lat 60. W ciągu tamtej dekady Lizbończycy dwukrotnie sięgnęli po Puchar Europy i w dodatku zagrali w 3 innych finałach tych prestiżowych rozgrywek. Takim dorobkiem w tamtym okresie nie mógł pochwalić się żaden inny zespół. Czasy chwały pomału jednak przemijały. Na kolejny finał europejskich rozgrywek Benfica czekała do 83 roku, kiedy to zagrała w decydującym spotkaniu Puchar UEFA. Na następny finał Pucharu Europy czekali kolejnych 5 lat. Oczywiście oba te mecze przegrali. Wszystko co najlepsze powoli miał już także za sobą Eusebio. Dla reprezentacji grał do 73 roku. Zaliczył 64 występy dla drużyny narodowej, w których ustrzelił 41 goli. Taki dorobek nadal plasuje go na 3. miejscu klasyfikacji strzelców wszechczasów portugalskiej reprezentacji. Więcej goli od niego zgromadzili jedynie Cristiano Ronaldo i Pedro Pauleta. Obaj jednak legitymują się gorszą średnią zdobywanych bramek niż dawny mistrz. Jak już wspominałem, swój wcześniejszy impet, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe, straciła także Benfica. W 70 roku zaczęli tracić także swój kręgosłup. To właśnie wtedy zespół opuściła wspomniana wcześniej trójka, która prowadziła Lizbończyków przez, jakże płodne dla nich, w sukcesy lata 60. W tym samym roku z Estadio da Luz wyemigrowali Fernando Cruz, nazwany portugalskim garinczą José Augusto i boiskowy generał Mario Coluna. Ten ostatni, podobnie jak Eusebio, pochodził z Mozambiku, a na Morawie sprawował funkcję mózgu zespołu, często będąc głównym kreatorem gry Benfiki i architektem bramkowych akcji swojego o 7 lat młodszego rodaka. Sam Eusebio, choć nie dobił jeszcze 30 roku życia, coraz częściej był trapiony przez kontuzje. Ekipę ze stolicy Portugalii opuścił dopiero jednak w 75 roku, gdy jego wartość sportowa zaczęła znacząco spadać przez wspomniane permanentne kłopoty zdrowotne. Przez blisko 15 lat gry dla Benfiki rozegrał łącznie 440 meczów, strzelając przy tym zawrotną liczbę 473 goli. Chociażby w sezonie ligowym 67-68 w zaledwie 24 spotkaniach ustrzelił 42 gole. Inna statystyka? Na 15 sezonów, w których Czarna Perła był graczem Benfiki, ekipa z Estadio da Luz aż 11-krotnie sięgała po Mistrzostwa Portugalii. Koronę Króla Strzelców Eusebio przywdziewał 7-krotnie. Istny dominator. Z Portugalii wyjechał już po rewolucji goździkowej, która obaliła długoletnie autorytarne rządy w tym kraju. Mówiło się, że transfer zagraniczny Eusebio w czasach, gdy ten znajdował się u szczytu sławy i formy, blokowało również państwo z jego przywódcą Antonio Salazarem na czele, które nie miało ochoty pozbywać się z własnej ligi jej największej gwiazdy, uznawanej za dobro narodowe. Salazar miał dokładać nawet do jego pensji, byle tylko Eusebio nadal był piłkarzem Benfiki. Jego partner z drużyny, Simões, powiedział kiedyś: z Eusebio w składzie walczyliśmy o wygraną w Pucharze Europy. Gdyby go nie było, pewnie nawet nie potrafilibyśmy wygrać Mistrzostwa Portugalii. Wszystko, co wydarzyło się po odejściu Eusebio z Benfiki, było już tylko odcinaniem kuponów. Piłkarz lawirował przez kilka lat pomiędzy Ameryką Północną i Portugalią, grając w zespołach z Meksyku i USA, gdzie wygrał nawet Mistrzostwo Ligi NASL z drużyną o jakże wdzięcznej nazwie Toronto Metros Croatia oraz w pomniejszych klubach portugalskich, gdzie zszedł nawet na drugi poziom rozgrywkowy. Na koniec powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie pograł chwilę w lidze futsalu, nim uznał, że dalsze dewastowanie i tak już zniszczonych kolan mija się z celem i w 79 roku ostatecznie odwiesił but na kołku. Status legendy, jaki Eusebio wypracował sobie w czasie piłkarskiej kariery, pozwolił mu po jej zakończeniu pracować zarówno w Benfice, jak i przy portugalskiej kadrze narodowej. Nigdy nie miał ambicji, by pchać się na piedestał i zgrywać wielki autorytet. Nigdy nie chciał być pierwszym trenerem, to też funkcje, jakie sprawował, miały głównie charakter reprezentacyjny. Zawsze był jednak otoczony ogromnym szacunkiem. Autorytetem stawał się czasem poniekąd wbrew własnej woli. Był pierwszą wielką futbolową gwiazdą rodem z Afryki, chociaż grał dla Portugalii. Rok przed jego przejściem do Benfiki aż 17 państw z Czarnego Lądu wybiło się na niepodległość. Nie dziwi więc, że rok 1960 nazywa się Rokiem Afryki. Jego rodzinny Mozambik uzyskał suwerenność dopiero 15 lat później. Te wydarzenia poprzedziła blisko dekada antyportugalskiej rebelii i walki miejscowej ludności o prawo do samostanowienia. Dociekliwi dziennikarze często przyciskali Eusebio, próbując wydobyć z niego słowa, które pokazałyby, po czyjej stronie w tej walce stoi Czarna Pantera. Legendarny piłkarz kończył te podchody jednym krótkim zdaniem: nienawidzę polityki. Moją polityką jest futbol. Gdy dziennikarz nie dawał za wygraną i dopytywał, czy ikona Benfiki czuje się bardziej Afrykaninem czy Portugalczykiem, dodawał: to jest pytanie polityczne, a jak już mówiłem, ja nie jestem politykiem. Ta wstrzemięźliwość Eusebio w wypowiadaniu się na tematy, w których nie był ekspertem, nie przeszkadzała afrykańskim fanom futbolu, by traktować go jak idola. Gdy kontynent był zajęty sprawami wyższej wagi niż futbol, on w ich oczach urastał do rangi ambasadora. Nie musiał przemawiać w telewizyjnych studiach czy na łamach gazet. Nie musiał wypowiadać radykalnych formułek. Wystarczyło to, co robił na boisku. Zresztą, ówczesny portugalski futbol w dużej mierze był oparty na emigrantach z Mozambiku, Angolii czy Republiki Zielonego Przylądka. W historycznej kadrze Portugalii z 1966 roku mozambickie korzenie miało aż 4 graczy. Najsłynniejszym z nich, obok Eusebio, był wspomniany już w tym podcaście Mario Coluna, który sprawował rolę swoistego mentora Czarnej Perły w momencie, gdy ten wchodził do świata wielkiej piłki. Gdy w finale Pucharu Europy w 1962 roku miałem wykonać rzut karny, podszedł do mnie bramkarz Realu i obrzucił mnie stekiem wyzwisk. Nie znałem hiszpańskiego, więc zapytałem Colunę, co on powiedział. Ten odparł, że powie mi, jak strzelę mu gola. Już po końcowym gwizdku sędziego bramkarz podszedł do mnie i przeprosił. Dopiero wtedy Coluna przetłumaczył mi te wszystkie brzydkie słowa. Gdy następnie Alfredo Di Stefano podarował mi swoją koszulkę, natychmiast podbiegłem do Mario, krzycząc: Panie Coluna, panie Coluna, proszę zobaczyć, co dostałem. Niemalże ojcowska więź łącząca Colunę z Eusebio objawiała się także na boisku, gdy o 7 lat starszy rozgrywający troszczył się zawsze o to, by Czarna Perła otrzymywał odpowiednią liczbę podań, które zamieniał na gole. Gdy Eusebio zmarł 5 stycznia 2014 roku, nie minęły nawet 2 miesiące i śmierć zabrała także jego starszego rodaka. Tak jakby ten wypełnił misję opieki nad mozambickim złotym chłopcem. Eusebio już za życia doczekał się swojego pomnika przed stadionem Estádio da Luz. Po jego śmierci portugalski parlament zadecydował, że pierwsza wielka gwiazda tamtejszej piłki spocznie w Panteonie Narodowym, obok zasłużonych polityków, opozycjonistów czy artystów. Gdy przeniesiono tam jego ciało, raptownie wzrosła liczba turystów odwiedzających to miejsce. Niech najlepszym podsumowaniem jego historii będą słowa José Mourinho, które inna wielka postać portugalskiego futbolu wypowiedziała po śmierci Czarnej Perły z Mozambiku. Eusebio to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, szczególnie dla ludzi mojej generacji lub starszych. Jednak dla Portugalii jego nazwisko znaczy coś więcej. Dla nas Eusebio to ktoś, kto jest ponad wszystkimi podziałami klubowymi czy politycznymi. Poznałem go, kiedy grał z moim ojcem w reprezentacji. On urodził się 25 stycznia, ja 26 i zawsze o tym pamiętał. Wysyłał mi jakąś koszulkę albo piłkę, czasem buty. Ostatni raz widziałem go podczas Mistrzostwa Europy na Ukrainie. Był już wtedy po operacji serca. Nawet wtedy potrafił cieszyć się życiem. Nie jestem już tak smutny jak nad ranem, kiedy otrzymałem informację o jego śmierci, bo myślę, że tacy ludzie jak on nigdy nie umierają. Historia czuwa i nie pozwoli takim ludziom umrzeć.